Agata Zielińska, dziś moim gościem jest pani dr Barbara Jadwiga Pawlak, certyfikowany mediator i negocjator, a także wykładowca akademicki. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
A dzisiaj postanowiłyśmy poopowiadać troszeczkę o mediacji rówieśniczej i mediacji szkolnej, ponieważ wydaje się, że to taka część mediacji, o której dosyć mało się mówi, a która występuje i to zdaje się z powodzeniem. Czego dotyczy mediacja szkolna? Jak możemy określić ją? Jakby na czym zasadza się istota tej mediacji?
Przede wszystkim istota mediacji szkolnej zasadza się na odbudowie relacji, odbudowie komunikacji pomiędzy uczniami i nauczeniu ich takich prospołecznych postaw radzenia sobie z konfliktem. Jest to rodzaj, narzędzie sprawiedliwości naprawczej. A dlaczego jest tak istotne w szkołach? Dlatego, że tak naprawdę szkoła to jest nasz taki mały mikrokosmos, który nam pokazuje to, co się będzie działo potem w społeczeństwie. Wszelką wiedzę, którą uczniowie zdobywają w szkole, przekładają potem, bądź to już jako studenci czy pracownicy w swoich instytucjach, bądź też na relacje w środowisku szkolnym. Dlatego istota mediacji, wprowadzenie mediacji, umiejętność mediacji wydaje się być tak istotna w środowisku szkolnym. Poza tym to, czego uczniowie nauczą się w czasie zajęć szkolnych, zakres umiejętności radzenia sobie z konfliktem, nie przekłada się tylko dla nich, ono się również przekłada na ich rodzinę, bo zauważmy, że nie tylko młodzi ludzie mają problem z rozwiązywaniem konfliktów, bardzo jest to istotny problem również w środowisku osób starszych, zwłaszcza w środowiskach takich, gdzie mamy do czynienia na przykład z rodzinami przemocowymi, prawda, gdzie umiejętności komunikacyjne, znowu wracam do kwestii komunikacji, są bardzo niewielkie. Uczniowie, ucząc się tego, przenoszą tę wiedzę do swoich rodzin, uczą swojej rodziny.
Czy możemy podać jakieś przykłady takich właśnie mediacji szkolnych? W jakich sytuacjach one się pojawiają na przykład?
No tak najbardziej obrazowo typowe sytuacje, które w środowisku szkolnym występują. Na pewno słyszeliście państwo o takiej zabawie, grze, która może mieć bardzo przykre konsekwencje. Nazywa się to solo. Wśród przede wszystkim chłopców, chociaż dziewczyny też w to czasami są zaangażowane, sprowadza się do tego, że jeden z nich podchodzi do drugiego, czy stojąc w grupie, trzykrotnie uderza go w twarz i wyzywa go na tak zwany pojedynek. Odmowa udziału w tymże pojedynku jest traktowana jako utrata honoru przez tego chłopca wyzwanego. Stąd niestety do tej bójki dość musi. Oczywiście ta bójka może mieć bardzo poważne konsekwencje, łącznie z naruszeniem nietykalności cielesnej, czyli odpowiedzialności z tytułu ustawy o sprawach nieletnich. Można ten konflikt rozwiązać w środowisku szkolnym, pokazując, w czym jest problem, wyjaśniając, że jest to zachowanie naganne. Kolejny przykład, o którym można by tu było wspomnieć, to jest taka sytuacja autentyczna, 5 na 1, gdzie w konflikt mieliśmy zaangażowanych również dorosłych, bo pamiętajmy, że konflikty dzieci czasami przekładają się z konfliktów dorosłych. Tutaj była tego typu sytuacja, że chłopcy mieszkali w jednej kamienicy, mamy dwóch z nich były skonfliktowane, no i zaczęły się groźby, brak możliwości wchodzenia do tejże kamienicy przez jednego z nich, groźby karalne, naruszalność nietykalności cielesnej, znowu kwestia mediacji, z tym, że tuż do mediacji byli zaangażowani również rodzice. Kwestia wpływu rodziców na zachowanie chłopców, brak umiejętności komunikacyjnych po raz kolejny. Kolejny przykład, Rogal Seven Days, coś, co jest na porządku dziennym, czyli chłopcy dają sobie kanapki, zamieniają się produktami żywnościowymi, jakimiś batonikami, czasami drobnymi kwotami pieniężnymi. Wszystko jest okej do momentu, kiedy któryś z nich nie poczuje, że to jest normalne zachowanie. Czyli nie zacznie wymuszać takiego działania.
Że należy mu się, tak?
Tak jest, dokładnie, pani redaktor, że to jest tak normalne, akceptowalne w społeczeństwie działanie. I muszę pani powiedzieć, że case, z którym się autentycznie spotkałam w czasie swoich badań, sprowadził się do kwalifikacji karnej jako wymuszenia rozbójniczego, czyli już bardzo poważny zarzut karny dla dziecka z podstawówki. Tutaj jest to istotna kwestia, myślę, że do rozwiązania w środowisku szkolnym, pokazanie, jak działają te mechanizmy i jak to się potem może przekładać na przyszłość dziecka tak naprawdę, stygmatyzm jego poprzez ukaranie. No i myślę tak na koniec, istotna sprawa, mianowicie pojawia się w środowisku nowym, w gimnazjum, wtedy jeszcze funkcjonowała gimnazja, pojawia się dziewczynka z innej szkoły. Szkoły z małego środowiska, wiejska szkoła gdzieś pod Łodzią, trafia do gimnazjum, gdzie mamy uczniów z jednej klasy. Ci uczniowie uznają, że ona nie chce się z nimi, jak oni to określili, zakumplować. Ona z kolei czuje się gorsza i nieakceptowana przez środowisko i mamy ewidentny konflikt. Sprawa do mediacji, aż się prosi.
Jak to się dzieje właśnie z taką mediacją szkolną? Czy to są wprowadzani mediatorzy z zewnątrz? Czy szkoła prosi o takie mediacje? Czy rodzice? Czy różnie? Czy nie ma reguły?
Znaczy są reguły i myślę, że to jest kwestia jakby rozpoczęcia rozmowy ze szkołą. Przede wszystkim musi być akceptacja ze strony szkoły, prawda? Że dyrekcja szkoły, nauczyciele widzą taką potrzebę. Wtedy można wprowadzić do tej szkoły tak zwany mechanizm sprawiedliwości naprawczej. Mediacja szkolna to nie jest tylko mediacja między uczniami. Mediacja szkolna szeroko rozumiana składa się z takich trzech elementów. Mediacji stricte szkolnej, czyli tak zwanej mediacji rówieśniczej, która jest między dwoma uczniami, pod nadzorem nauczyciela superwizora, który wie, zna problematykę mediacji, czyli musiałby mieć wcześniej przeszkolenie z zakresu mediacji. On uczy uczniów zarządzania tymże konfliktem, natomiast mediatorem jest rówieśnik. I to jest bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że nie ma wtedy narzucanego rozwiązania przez osobę dorosłą. To rozwiązywanie jest wypracowane przez sprawcę i pokrzywdzonego pod nadzorem rówieśnika. Drugi rodzaj mediacji to jest mediacja szkolna, taka stricte szkolna, która się sprowadza do konfliktów pomiędzy uczniem a nauczycielem, uczniem bądź dyrektorem szkoły, nauczycielem, bądź też jeszcze dalej idąc, nauczycielem a rodzicem. Pamiętajmy, że w konflikt też może być zaangażowany rodzic. Taka mediacja zazwyczaj się odbywa w sposób pośredni. Czyli innymi słowy, nie ma, tak jak przy klasycznej mediacji, spotkania twarzą w twarz i rozmowy. Z uwagi na to, że ten uczeń dalej pozostaje w środowisku szkolnym, ten nauczyciel dalej jest jego władzą zwierzchnią, tak to określmy w tejże szkole, jest to mediacja pośrednia przy pomocy mediatora. No i ten trzeci rodzaj mediacji, mediacja oświatowa, gdzie jest to mediacja między szkołą a środowiskiem zewnętrznym, w postaci czy samorządu, który finansuje tęże szkołę, czy w postaci kuratorium, czy w postaci jakiejś organizacji lokalnej. To dotyczy już niewłaściwych działań szkoły, niewywiązywanie się ze statutu szkoły, prawda, ograniczeń praw uczniów i tak dalej. To już są konflikty poza uczniami.
Tak, ale to jest, tak jakbym powiedziała, pięknie rozpracowane, bo w zasadzie mamy na wszystkich poziomach tak tą mediację dostępną. To w tym miejscu zrobimy pauzę, a jutro wrócimy do rozmowy. Przypomnę, że moim gościem jest dr Barbara Jadwiga Pawlak, certyfikowany mediator, negocjator, a także wykładowca akademicki. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję państwu.